Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął wczoraj uchwały ustanawiające patronów 2025 roku. Zgodnie z decyzją senatorów będą nimi ksiądz profesor Józef Tischner, Władysław Reymont, Wojciech Jerzy Has oraz Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Inicjatorami uczynienia Pawlikowskiej i Jasnorzewskiej patronką przyszłego roku jest kossakolog Rafał Podraza, którego witam w studiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Stowarzyszenie Oficyna, które prowadzi nasza redakcyjna koleżanka Małgorzata Frymus. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Małgorzata zainicjowała też przeczytanie pamiętników wojennych Pawlikowskiej i Jasnorzewskiej na naszej antenie od poniedziałku do piątku po 18:50. Zapiski z umierania czyta Anna Januszewska i oczywiście jest to w sieci potem do odsłuchania.
Ale rzeczywiście.
Ja słuchałem dzisiaj, polecam.
Tak, tak, tak mniej więcej nawet 18:53, tak, 53 jakoś tak dla takich czujnych słuchaczy to podpowiadam. Proszę się jakby nie z... Znaczy po prostu proszę zostać przy odbiornikach.
A dzisiaj w studiu imienia Jana Szyrockiego Radia Szczecin odbyło się performatywne czytanie zapisków z umierania z udziałem publiczności, bo Stowarzyszenie Oficyna realizuje projekt grantowy z Krajowego Planu Odbudowy dla Kultury. No i my zapytamy teraz naszych gości, czy zmarła 80 lat temu w Manchesterze poetka, autorka ponad 500 wierszy i 20 dramatów, może być ważna dla kolejnych pokoleń. Myślę, że jest ważna dla pani Magdaleny Kochan, senatorki Platformy Obywatelskiej, która jest z nami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Pani Magdaleno, no właśnie, na ile jest dla pani ważna postać Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej?
Wie pan, ja myślę, że jak dla tych Polaków, którzy interesują się, lubią, czytają poezję, jest poetką bardzo ważną, a przypominam, że nie jest poetką zapomnianą, bo pomijając już takie gwiazdy polskiej estrady jak Turnau, jak Niemen, jak Irena Santor, jak cała
Ewa Demarczyk. Jada,
Ewa Demarczyk, oczywiście Ewa Demarczyk, to dzisiaj piosenki czy pieśni, w każdym razie przepiękne utwory muzyczne do tekstów Jasnorzewskiej Pawlikowskiej śpiewa Sanach, ulubienica młodych. Więc nie jest poetką z zakurzonej półki. Jest poetką niezwykłą, bo ta liryka, Wisława Szymborska zresztą o tym pisze także, że jej wrażliwość i postrzeganie świata jest na wskroś współczesne i wyprzedzało jej epokę. Ale ja mogę z pamięci przynajmniej jeden z wierszy, więc nie jest to poetka, której się nie lubi, której się nie docenia, której się nie rozumie.
A który z pamięci z wierszy pani by mogła powiedzieć?
Że powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystukuj.
Wszystkiego na maszynie.
Wszystkiego na maszynie, tak. Dopisz je. To Ewa Demarczyk przepięknie śpiewała. Ale to był też powód, dla którego ja sięgałam po jej wiersze i sięgam. Pięknie wydane sprzed 25 lat zebrane wiersze Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej mam na półce. Więc jak pani redaktor i prezeska jednocześnie z oficyny zadzwoniła, że w Radiu Szczecin w jej kręgu powstał taki pomysł i zamiar, to powiedziałam sobie, matko jedyna, przeprowadzę to przez Senat, żeby nie wiem co, bo pewnie państwo nie wiecie, ale każdy rok kalendarzowy ma swoich 5 patronów wyznaczanych przez Senat Rzeczypospolitej i tu przyznaję, nie pamiętam ilu przez Sejm. Więc na wiele napływających i związanych z rocznicami naszych sławnych Polaków, rodaków dat wpływają propozycje, które Prezydium Senatu rozpatruje. I jak państwo widzicie, wśród wielu mężczyzn jedyna kobieta, nasza poetka, z podpowiedzi Szczecinian, za co bardzo, bardzo dziękuję i bardzo jestem dumna, że mogłam ten projekt przeprowadzić przez Senat i że wszystkie czekające nas w przyszłym roku wydarzenia będą związane, bardzo na to liczę, z aktywnością zarówno członków, jak i redaktorów i wszystkich pracowników Radia Szczecin.
A czy jest, pani senator, jakiś taki plan ogólnopolski jest właśnie tych wydarzeń? Co się będzie działo w ramach tego roku?
Nie, to zależy od nas. W jaki sposób to przeprowadzimy, nie tylko w Szczecinie, ale także w innych miejscach. Myślę, że tu z Krakowem powinniśmy wejść w bliższy kontakt i służę we wszystkich sprawach, w których uznacie mnie państwo za potrzebną. W tej kwestii jestem. Bardzo takim wielkim zamierzeniem, któremu naprawdę kłaniam się przed takim podejściem do sprawy, to sprowadzenie prochów naszej poetki do Polski. Ona nie chciała leżeć w Anglii, o czym pisze. I to jest zadanie duże. Także tutaj stawiam się do państwa dyspozycji, ile tylko będę mogła i w jaki sposób będę mogła, tam się będę w tę sprawę angażować, bez Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bez Ministerstwa Kultury. Nie wiem, czy spraw wewnętrznych i administracji, także pewnie się nie obędzie i tu jestem na państwa rozkazy.
Pani senator, jesteśmy w takim razie umówieni na kolejne rozmowy. Bardzo dziękujemy. Magdalena Kochan, senatorka bardzo Platformy dziękuję. Obywatelskiej. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.
I teraz Rafał Podraza. Rafale, ty jesteś krewnym siostry Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
Tak, mam to szczęście być spowiązany z Magdaleną Samozwaniec.
No właśnie.
Więc dla mnie ta cała, ten moment, kiedy to w ogóle się zrodziło, 2 lata temu tak naprawdę, 1 listopada w Warszawie, będąc na Powązkach, na grobie Magdaleny, ubzdurałem sobie, umyśliłem sobie, że może byłoby czas ściągnąć tą Marię do Polski. I tak jakoś nie spodziewałem się, że tak to wszystko pójdzie. Oczywiście myślałem też o tym roku, bo to tak wypłynęło między naszymi rozmowami z Małgosią Frymus, żeby to jakby bardziej rozbudować. I no i nagle nam się to wszystko potwierało ładnie. Tutaj zapiski z umierania, tutaj właśnie rok Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ogromna pomoc pani senator, ogromna pomoc także pani poseł Prokopaczkowskiej. To wszystko jakby płynie i jakby to, na wszystko jest czas i miejsce. I mam wrażenie, że to jest ten czas i to miejsce dla Marii, aby ją w końcu tak po polsku dopieścić.
Kim dla ciebie jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska? Wielką poetką czy bardziej już taką bliską osobą? Bo przecież znasz te jej czasy, bo w wielu twoich publikacjach odwołujesz się do tych właśnie czasów, w których żyła, ja do jej rodziny.
Ja wracałem troszeczkę w innej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, takiej domowej. I o tych niuansach między siostrami ja wiedziałem w domu, kiedy jeszcze nikt o tym nie wiedział. Więc moje nastawienie do Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej od początku było troszeczkę inne. Miałem tak troszeczkę żal, że pamiętamy o Marii, a zapominamy o Magdalenie. Takie bardziej... Ale w momencie, kiedy zacząłem pracę nad dziennikami Marii, to zobaczyłem nagle, że to nie jest tylko ta poetka od wierszy o tęsknocie, o miłości, o przemijaniu. Także to jest znakomity reportażysta i znakomita postać, która osoba, zobaczyłem w niej człowieka. I ja dzielę, ja często o tym mówię, że ja dzielę Marię Pawlikowską i Marię Jasnorzewską. Ja zawsze wolał będę tę Jasnorzewską, bo jest taka bardziej ludzka dla mnie, choć dramatyczna, bo to jest ten ostatni, bardziej no, smutny okres w jej życiu.
Małgosiu, powiedz, jak ty, Małgorzata Frymus, zetknęłaś się po raz pierwszy z jej twórczością, z jej osobą i jak to się stało, że zdecydowałaś się właśnie w to wejść, również wykorzystując potencjał i oficyny, ale też Radia Szczecin i bardzo dobrze.
Znaczy, ja kiedy poznałam Marię Pawlikowską-Jasnorzewską, to ja oczywiście tego absolutnie nie pamiętam. Jestem pewna, że to było w szkole, że to były takie czasy, kiedy się czytało poezję, kiedy one opowiadały też o naszych stanach emocjonalnych, ale to było tak, że Rafał, ja rzeczywiście od lat, znając Rafała, rozmawialiśmy o Magdalenie Samozwaniec, dlatego, że on się nią zajmował. Później myśmy się też po drodze zajmowali, mam nadzieję, że też do tego wątku wrócimy, do Heleny Majdaniec, o której też Rafał pisze. Ale ostatnio jakoś, ja nawet nie pamiętam okoliczności, ale zaczęliśmy rozmawiać. Może dlatego, że Rafał po tej wyprawie z Warszawy opowiadał mi, był taki strasznie rozemocjonowany tą sytuacją. I mówi, no bo wiesz, te pamiętniki, które ja tam wydałem kilka lat temu, ja mówię, to to ja muszę je przeczytać. No jak przeczytałam, no to już wiedziałam, że koniecznie chcemy, chciałabym, żeby one... Ja pomyślałam najpierw radię, to znaczy chciałam, żeby koniecznie były u nas przeczytane. Zastanawiałam się, kto byłby do tego najlepszy i ja w ogóle bardzo lubię, kiedy nasi aktorzy pokazują swój talent także w radiu i kiedy byłam na Matce Putina, a także byliśmy razem na innym spektaklu z Teatru Współczesnego, krótko mówiąc, po spektaklu wiedzieliśmy, że bardzo chcemy, żeby tą...
Anna Januszewska.
Tak, Anna Januszewska była tą osobą.
Jak się potem... nawet, to jest moja Sążewska. Tak. Ja muszę mieć.
Tak. Ale to też było takie, ponieważ Anna była właśnie tuż po Matce Putina i po tym kolejnym spektaklu w Teatrze Współczesnym, to jak myśmy do niej podeszli po premierze, to powiedzmy sobie szczerze, nie wykazała jakiegoś entuzjazmu wielkiego, ale ja mówię, Aniu, to my ci prześlemy tekst, a ty tylko rzuć okiem na niego. No to ona rzuciła okiem, ale jak rzuciła okiem, to już następnie...
O 10 rzuciła okiem, o 15 już dzwoniła.
Tak, to było. Nawet muszę powiedzieć, że tutaj w radiu to nie było jakieś trudne do przekonania, żebyśmy mogli to przeczytać. To oczywiście trochę trwało, dlatego że to jest taki tekst, dla którego trzeba było też znaleźć trochę inną porę antenową. Myśmy z Sebastianem Wierciakiem, który jest naszym naczelnym, zastanawiali się długo nad tym, kiedy, tak żeby to miało, krótko mówiąc, ręce i nogi, bo my mamy książki do czytania, my cały czas do posłuchania, ciągle to realizujemy, ale one nie wszystkie pasują, właśnie, znaczy akurat
zależnie
ta nie pasuje.
Zależnie od poru dnia,
tak,
prawda?
Tak, i myśmy to stwierdziliśmy, że chcielibyśmy to o tej 18.50, ale przedtem, oczywiście te rozmowy, to wszystko, ja wiem, że państwu się tak wydaje, ale to trwa wszystko, to rozmowy, trzeba dogadać się, trzeba było tekst skrócić, bo oczywiście same pamiętniki są znacznie dłuższe, opowiadają. Dużo też jest takich wątków bardzo historycznych, z których musieliśmy zrezygnować. Dość szybko wiedzieliśmy, że należy to z tego zrezygnować, dlatego że trzeba byłoby niektóre nazwiska wyjaśniać, te okoliczności historyczne wyjaśniać, a nie o to chodziło. No, w związku z tym myśmy pracowali nad tymi zapiskami i pokazało się w KPO projekt. Ja napisałam duży projekt na mój festiwal, no i potem tak dość szybko stwierdziliśmy, a może jeszcze jeden napiszemy, bo może żebyśmy te zapiski rozbudowali i stąd
to dzisiejsze
spotkanie. Przy czym też warto powiedzieć...
Dostaliśmy,
tak. Ale też warto powiedzieć, że ten projekt to nie jest tylko to performatywne czytanie, to co jest u nas było dzisiaj w studiu. Zresztą mam nadzieję, że za sekundę będziemy mogli o tym opowiedzieć. Fantastyczne. Młodzież się to zresztą słychać na naszej antenie. My to mamy, moi koledzy to nagrali. Bardzo tak słuchała z taką niezwykłą uwagą. Także to wiemy, że to, co się dzisiaj zdarzyło w naszym studiu, jest niezwykle cenne i ważne, ale myśmy to nagrali, zostało to sfilmowane, powstanie z tego, no powiedzmy, takie wideo. I już mamy kilka spotkań umówionych w tak zwanym terenie, czyli po prostu pojedziemy z tym, bo nie możemy zawsze ze sobą Anny zabrać Januszewskiej. Zresztą muzyka była na żywo Krzysztofa Baranowskiego z Teatru Polskiego, kierownika muzycznego. Bardzo to fajnie wyszło i mam nadzieję, że wideo będzie równie piękne, fascynujące i pociągające.
Nie da się porównać. Ja nie ukrywam, że ja ten tekst przerobiłem w każdą stronę, od lewa, od prawa, od środka, od zewnątrz. Wyciąłem z 60 stron 30 stron i kiedy dzisiaj słuchałem, tak byłbym na obydwu przedstawienia, kiedy słuchałem Anny Januszewskiej, obydwa były inne. To pierwsze, a po drugie miałem te takie ciarki, cały czas gdzieś to szło, to jest siła tego tekstu, potęgi tego tekstu i nie ukrywam, że patrzyłem też na tą młodzież, która wiemy, jest zagoniona, biegnie, ma dużo bodźców zewnętrznych, jakby no nie potrafi się skupiać, jak kiedyś się skupiała, a tam nie było, tam wszyscy patrzyli i słuchali z takim zapartym tchem tej Anny Januszewskiej i kiedy się skończyła, czyli ta jakby no doszło do zakończenia, taka cisza. Tam nie było, że wszyscy się zrywają i uciekają. To była taka pauza. To było bardzo piękne. I w końcu Anna Januszewska ukłoniła się, bo jak gdyby była informacja, że już
się
skończyło.
Ale to jest bardzo ważne, bo to dzisiejsze spotkanie jakby utwierdziło nas, że te starania, namawianie pani senator, które przecież to nie jest takie proste, że rzeczywiście przecież tych zgłoszeń jest tam znacznie więcej. To trzeba nie tylko, jeszcze tak powiem, kilku senatorów ze swojej partii, ale z wielu innych. Przypomnijmy Spójrzmy na 82 senatorów, którzy głosowali. 80 powiedziało tak.
Dwóch się wstrzymało.
Ale wiemy, że tam to nie było tak, o dobra, no Jasno Rzeska, to nie tak jest. I więc dzisiaj to nasze dzisiejsze wydarzenie uświadomiło nam, że naprawdę to był dobry ruch i jeszcze możemy dużo dla Pawlikowskiej, a tak naprawdę Jasnorzeskiej, Pawlikowskiej zrobić, a tak naprawdę dla nas.
Powiedziałaś, Małgosiu, o tym, z czego trzeba było zrezygnować w tych zapiskach z umierania. A co dostajemy? Co odbiorca dostaje, Rafale?
Emocje. Ja nie ukrywam, że zanim ja zacząłem ciąć tekst, ale spotkałem się raz z Anią.
Rafał, ja myślę, że musimy to wyjaśnić. To nie jest tak, że ty sobie tniemy Jasnorzeską, bo nam się tak wydaje, że my to możemy zrobić.
Nie, no oczywiście.
Powiedzmy sobie szczerze, że te zapiski zebrał kilkanaście lat temu i opracował od początku do końca Rafał. To są...
Pierwszy raz benedyktyńska praca Rafała.
Tylko Rafał, powiedzmy sobie...
Bibliografię.
Dość długą, tak.
To jest bardzo długo, to jest już kilkanaście pozycji.
I dlatego możemy powiedzieć, że cieliśmy. Tak? Ale to tylko dlatego, że Rafał wie, jak je zbierał kiedyś, jak to wynikało, jak do nich docierał, jak tych z rękopisów. To właśnie dlatego możemy sobie pozwolić, że to nie było jakieś dobrowolne interpretowanie.
Ja nie ukrywam, to jest tak bogaty tekst, choć ma 80 lat. Jest tak bogaty tekst, że można go na różny sposób, jak gdyby coś w nim znaleźć. I kiedy rozmawiałem z Anną Januszewską, jak w którym kierunku pójdziemy, ona powiedziała mi od razu, to mają być emocje. Tylko ja chcę grać emocjami. Więc faktycznie dokonałem pod tym kątem, jak gdyby tej
poprawy. Dobrze, ale też powiedzmy, jakie to są emocje. Maria Pawlikowska-Jasnorzeska umiera na raka. Tak. Mało, że jest na obczyźnie, mało, że jest samotna, bo jej mąż ciągle jest w pracy, przecież to jest żołnierz, lotnik. Nie zna do końca dobrze języka, więc jest po prostu, a tutaj była też w centrum uwagi.
No, tu była kimś.
Mieszkając w Krakowie, w Warszawie, przecież tuż przed wojną jest jej sztuka wystawiana, więc ona była tutaj w centrum uwagi, a tam jest całkowicie osamotniona. Choruje i nagle musi stanąć wobec tej choroby swojej ciężkiej, kobiecej, którą całkowicie odrzuca. To też jest tak, że no zawsze mówimy, to co w środku, to tak się nam wydaje, że nie ma tego, prawda? Najlepiej, a jak się już lepiej czuje jeden dzień, no to przecież coś ci lekarze wymyślili, przecież ja jestem świetna.
Choroba wyparcia też poniekąd, no, wiesz, wybierała to z siebie, że tam nic, jest wszystko okej. Dziennik też był pewnego formą terapii, mam wrażenie.
I to trzeba podkreślić, że ona mówi o swojej chorobie kobiecej, o nowotworze szyjki macicy.
Bardzo obrazowo.
Ona mówi o bardzo obrazowo. Ona dopiero jak się wejdziemy głębiej w tekst, to widzimy, jak ona strasznie cierpi z powodu bólu fizycznego, z powodu bólu psychicznego. I ona opisuje to, i teraz pomyślmy, 80 lat temu to te zapiski się od razu oczywiście nie ukazały. To były tematy tabu, tak? Ona zresztą ciągle o tym mówi, że kobieta jest po to, żeby być piękną, żeby ją podziwiać. To są te czasy. A ona mówi, że kobieta potrafi być po prostu... Nie chcę powiedzieć brzydka, ale taka jest. Ona sama siebie czasami nie akceptuje. Jest takie piękne zdanie, kiedy ona mówi, jak trudno być mną.
Tyle kantów.
Mhm. I takie są właśnie opowieści. My poznajemy, i myślę, że to jest takie cenne, że tu mamy taką ulotną, niezwykle zakochaną, mówiącą pięknie o miłości poetkę, a tutaj mamy kobietę, która po prostu cierpi.
No, tęsknota za domem, też za rodziną, za tym azylem bezpieczeństwa. Kostakówka była takim azylem dla Kostakówien, czyli dla Madzi, dla Nilki, nagle ona tego jest pozbawiona. Ona jest jakby zagoniona.
No w ogóle bezpieczeństwa jest pozbawiona, prawda?
Nie wie, co w ogóle się wydarzy. Tylko ta wojna. Lotek wróci albo nie wróci. To jest... wie, że zmarła matka, wie, że zmarł ojciec, czy ta rodzina się rozpada. I nagle jest tylko ta Madzia, ta ukochana siostra młodsza, która siedzi gdzieś tam w Warszawie, albo w Krakowie, albo nawet ona nie wie nawet, gdzie ta Madzia jest. I cały czas odwołuje się do jej, Madziu, że ja chcę cię zobaczyć znowu.
Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ona jest poetką naprawdę z krwi i kości. To dla niej było niezwykle ważne. I ona zaczyna pisać, a mąż jej nawet mówi, nie pisz teraz o miłości, nie pisz o takich rzeczach.
Bo to niemodne.
To jest takie nieaktualne. Trzeba o czymś innym pisać. Ona potrzebuje, jak każdy poeta, dowartościowania, że to, co robi, jest ważne, że jest cenne.
Akceptacji.
Ona oczywiście oczywiście wysyła do Polski też swoje wiersze, no ale wiadomo, to są czasy wojny, więc tutaj nagle nic nie będzie wychodziło. Zresztą kolejni jej przyjaciele poeci też giną albo w obozach, albo gdzieś w Łopankach. Mhm. Także ona to bardzo przeżywa. No właśnie mówię, ta klęska jej, ten ból psychiczny.
Tak. Jej świat się rozpada.
I jako poetki, i jako człowieka, i to wszystko tam widać. Jeszcze jeżeli na to nałożymy, że to 80 lat temu, no o takich rzeczach się nie pisało, o takich rzeczach się nie mówiło, no to mamy zupełnie inny obraz naprawdę niezwykłego człowieka.
Czego oczekujecie po tym roku Marii Pawlikowskiej i Jasnorzewskiej? Jakich wydarzeń? Jakie plany macie? Jakie wizje snujecie, Rafale?
Ja na pewno spotkania autorskie, żeby ta Maria wróciła. Znaczy ona jest, dobrze pani senator powiedziała, ona funkcjonuje cały czas na rynku wydawniczym, ale także i jakby medialnym, ale ja chciałbym, żebyśmy ją poznawali na różne sposoby. Nie tylko tą poetkę, także tą reportażystkę. Chciałbym bardzo, żeby najważniejsze spełnić to marzenie Madzi, ogromne marzenie Madzi, nigdy niespełnione, żeby ona wróciła do swoich, czyli do Polski. To jest moje największe marzenie i to wszystko, co jakby się dzieje przy tej okazji, to jest właśnie to podporządkowane. Mam nadzieję, że to się uda.
A też przypomnijmy, zmarła 9 lipca 1945 roku. Może udałoby się sprowadzić.
No właśnie, trochę mało czasu zostało, ale dla niektórych się może bardzo dziwne wydawać, co my tu w Szczecinie, no oczywiście jest Rafał, jest biograf, ale dlaczego my chcemy prochy sprowadzać? Ale my mamy doświadczenie. Małgosia Prokop wspominana kiedyś tutaj sprowadziła prochy Norwida do Polski. Też aż trudno było wierzyć, że po tylu latach jednak to ktoś w ogóle wpadł na pomysł, że najwyższy czas, żeby poeta wrócił. Więc my mamy tutaj taki, chciałam powiedzieć, niecny plan, ale chcemy spełnić marzenie rzeczywiście Magdaleny Samozwaniec, bowiem siostry się zobaczyły w Sopocie w 1939 roku po raz ostatni, chyba w sierpniu, tak?
Tak.
Magda mówi, to ja idę nad morze, mówi, ale Madzia mówi, że ja idę nad morze, a ty chcesz, to sobie jedź. Nie wiedziały, że to jest ich ostatnie spotkanie. I myślę, że kiedy się o tym czyta i potem to, co Magdalena Samozwaniec zrobiła dla siostry. No, przecież tu w Szczecinie to ona podjęła. To warto o tym powiedzieć. To w Szczecinie powiedz Rafał o tym.
Na zjeździe literatów w 1949 roku doszło do takiej uchwały, jak gdyby porozumienia stron, że ponieważ może trochę historii. Po wojnie jedni szukali Marii Pawlikowskiej, drudzy szukali Marii Jasnorzewskiej. Więc żeby to poukładać, to podjęto uchwałę za zgodą oczywiście Magdaleny, żeby połączyć te dwa nazwiska. I tak powstała Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Ona chyba raz się podpisała w ten sposób za życia. Tak jakby funkcjonowała Kostak Jasnorzewska albo Pawlikowska.
I to się udało Magdalenie Samozwaniec, tak. Bo przecież my wszyscy mówimy o Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Inaczej ona nie funkcjonuje w naszej świadomości. Myślę, że już nie ma pokolenia, które by ewentualnie inaczej o niej myślało. No i my tu w Szczecinie myślę, że mamy do tego prawo.
Tak. Gdyby się udało sprowadzić jej prochy, a myślę, że się uda do Polski, to byłaby pochowana w Krakowie?
Nie. Jest jedno miejsce, które ja sobie upatrzyłem i które wiem, gdzie będzie. I tutaj się mogą ze mną bić i mnie pomić. Ja nie odpuszczę. Grób Magdaleny Samozwaniec w Warszawie. I ja
chcę
połączyć siostry.
Chyba, że
są powązki, ale ja zasłużony. Więc wszystko się zgadza. Do tego jest to grobowiec rodzinny, jak się okazuje. Są trzy miejsca jeszcze tam, więc może jako trzeci nie pochowają.
Ale ważne pytanie, czy Maria Pawlikowska-Jasnorzewska lubiła Warszawę? Wolała Kraków czy Warszawę? Odwieczny
mieszkała w Warszawie,
dylemat.
Na Kacjowie. To był jej ostatni adres.
Tak, ona zresztą pisze w zapiskach, mówi, ciekawe, kto w moim domu mieszka, kto w mojej morelowej, kto się przykrywa moją morelową kołdrą. Także myślę, że to dla niej byłoby ważne, ale przede wszystkim też, nie chcę powiedzieć dwa w jednym, ale siostry będą razem. Ona o tym Magdalena
oczywiście
Samozwaniec marzyła.
Nie tylko Marię będziemy ściągać, żeby nie było ściągać, to bardzo brzydkie słowo, ale także Stefana, Lotka, żeby tak ich nie rozdzielać, bo to byłoby już bardzo nieładne, że był do końca z nią i
ale
dbał o nią.
Możemy Rafał zdradzić? To absolutnie nie. Mamy też taki plan. Rafał ostatnio odkrył, że Feliks Nowowiejski napisał w 1936 roku do 13 wierszy Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej napisał pieśni na sopran i fortepian. Mamy w Akademii Sztuki Fantastycznych, może głośno pierwszy raz to mówię na antenie, mamy naprawdę młodych śpiewaków fantastycznych. To jest projekt taki, który możemy wspólnie zrobić i z Akademią Sztuki i myślę z Radiem Szczecin, z Willą Lęca, może nie wiem, tutaj podmiotów może być wielu, to bo to nasze wspólne dobro, więc tak będziemy je traktować.
Rafale, czy ktoś dba o grób Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej tam w Manchesterze?
Tak, tak.
Czy on jest zadbany?
Tak. Faktycznie Stowarzyszenie Pisarzy na Obczyźnie bardzo dba o ten grób i nawet doszło do tego, że jest on wpisany jakby na listę zabytków, czyli grobów, które trzeba, pamięci narodowej, które nawet konsulat ma pod swoją pieczą, więc musimy dojść do takiego porozumienia między Manchesterem a Warszawą, ale damy sobie radę, bo już mamy takie wstępne rozmowy, więc nie, tam jest zadbane, to tylko tam nikt nie wie, kto to jest Maria Pawlikowska-Sążewska. To tu ona jest gwiazdą w Polsce, tam no jest żoną lutnika tak naprawdę.
Pokazaliście w tej rozmowie tą jasną, również pani senator Marię Pawlikowską-Jasnorzewską, ale tą także ciemną, tą taką dręczoną chorobą. Ale jaki wizerunek jej przebija się w was najbardziej u ciebie, Rafale? Jak ty ją widzisz, postrzegasz?
Ja się uczę Pawlikowskiej. Ja się uczę cały czas Jasnorzewskiej. Pawlikowska jakby jest u mnie zdefiniowana i jakby jest zamknięta. Ja cały czas odkrywam Jasnorzewską i jakby w tym kierunku idę. I jestem ciekaw, i bardzo jej ciekaw. Poprzez kolejne jakieś tam rzeczy, które odnajduję, czy nawet zapiski ludzi, którzy ją znali, bo też do takich dotarłem. Więc to jest zupełnie troszeczkę inna postać niż tą, którą mamy wyrysowaną przez te lata.
A dla ciebie, Małgosiu?
Znaczy ja myślę, że my ją też będziemy po prostu wszyscy razem odkrywać, no bo ja najbardziej ją teraz znam z tego ostatniego okresu i widzę wielką damę, która bardzo dba o swój wygląd, o to, jak się ubiera i tam jest na przykład w zapiskach jest jeden taki moment, ona mówi, ubiorę dzisiaj moje najlepsze rzeczy i te pończochy, które miały być tylko na wyjątkowe sytuacje i tak dalej.
I futra zapasów.
Tak. A po cóż ja mam je trzymać? Ubiorę najlepiej, to przynajmniej przez tych kilka minut będę się czuła naprawdę
damą.
Lepiej i damą.
Rok 2025 to będzie rok Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. O tym rozmawialiśmy na początku audycji z panią senator Platformy Obywatelskiej Magdaleną Kochan. A teraz w studiu z Małgorzatą Frymus i Rafałem Podrazą. Bardzo wam dziękuję. No i będzie się działo w tym przyszłym roku. Więc do zobaczenia w tym studiu.
Oczywiście.
I nie tylko.
Do miłego.
My także się kłaniamy. Dziękuję bardzo. Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.